Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd. Przyszedłszy do swojego rodzinnego miasta, nauczał ich w synagodze. Także byli zdumieni i pytali, skąd u niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest on synem cieśli? Czy jego matce nie jest na imię Miriam, a jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także jego siostry, czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc ma to wszystko? I powątpiewali o nim. A Jezus rzekł do nich, tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa. W niedzielny poranek w audycji Głos na Pustyni serdecznie wita się z Państwem ksiądz Mariusz Rosik, zapraszając do naszej refleksji nad Ewangelią według świętego Mateusza. Otóż ewangelista stwierdza, że Jezus przyszedł do swojego rodzinnego miasta Nazaretu. Miasto to nie odgrywało żadnej istotnej roli w tamtym czasie. Wyobraźmy sobie, że nie jest nawet wspomniane ani razu w Starym Testamencie. Było raczej niewielką mieściną, aczkolwiek zamieszkałą już bardzo długo przed czasami Nowego Testamentu, dlatego że archeologowie znaleźli najstarsze fragmenty ceramiczne właśnie w Nazarecie, pochodzące z około 900 roku przed Chrystusem. Natomiast w czasach rzymskich, a więc w czasach Jezusa, miasto to wciąż pozostawało niewielkim osiedlem żydowskim. 10 kilometrów na południowy wschód od niego przebiegała starożytna droga handlowa, znana jako Via Maris, czyli droga morska. Otóż właśnie w dzień szabatu Jezus udaje się do synagogi, aby nauczać. Każdy pobożny Żyd po wejściu do synagogi zazwyczaj oddawał się przez chwilę prywatnej modlitwie, a następnie już wspólno recytowano modlitwy, poczynając od Shema Israel, czyli słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem jedynym, będziesz miłował Pana Boga swojego, z całego swego serca, z całej duszy. Później odmawiano inne modlitwy, natomiast centralnym punktem zgromadzenia były lektury, wyjątek z Tory, czyli z pięcioksięgu i z proroków. Po lekturze ksiąg świętych następowała forma homilii, zwana targumem. Można więc sądzić, że właśnie w ramach tej homilii Jezus nauczał zgromadzony w synagodze lud. Nauczanie to jednak wprawia w zdumienie słuchaczy i to do tego stopnia, że pytają o źródło Jezusowej mądrości, a także o źródło Jego cudotwórczej mocy. Znani są przecież Jego krewni. Ojciec, który był cieślą, matka, wspomina się także o braciach i siostrach Jezusa, a więc o jego kuzynach i dalszych krewnych. Wszyscy oni są znani, więc słuchacze Jezusa myślą, skąd Jezus wydaje się być absolutnie wyjątkowym. Także znana jest mieszkańcom Nazaretu bliższa i dalsza rodzina, która niczym nie różni się od zwykłych galilejskich rodzin, sprawia, że w ich sercach rodzą się wątpliwości co do misji, którą spełnia Jezus. Jezus na ich wątpliwości odpowiada powiedzeniem w formie przysłowia. Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. Zauważmy, że sam do siebie Jezus stosuje tytuł proroka. Cały fragment kończy stwierdzenie o niemożności dokonywania cudów przez Jezusa, a niemożność ta spowodowana była brakiem wiary mieszkańców Nazaretu. Mieszkańcy rodzinnego miasta stają w jednej linii z faryzeuszami, którzy odrzucają misję Jezusa. Podobnie czynili to członkowie narodu wybranego wobec proroków Starego Testamentu. Sytuacja się więc powtarza. Jezus określa siebie terminem prorok, ale wiemy, że już w czasach Nowego Testamentu, w czasach Kościoła, który się narodził, wypracowano teologię, według której każdy wierzący w Chrystusa uczestniczy w jego prorockiej misji. Tak, to w dniu Pięćdziesiątnicy spełniła się zapowiedź proroka Joela. Pan Bóg mówił przez niego: wyleję ducha mojego na wszelkie ciało i synowie wasi i córki wasze prorokować będą. Nowy lud Boży, a więc Kościół, jest ludem prorockim. Jak powie święty Paweł w liście do Efezjan o Bogu, on ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami. Pierwsi chrześcijanie samą swoją obecnością w świecie zdawali się spełniać swoją prorocką misję. Pod koniec II wieku pewien chrześcijanin z Aleksandrii w Egipcie pisał list do swojego przyjaciela, do poganina o imieniu Diogenet. To właśnie w liście do Diogeneta, czy jak chcą niektórzy do Diogneta, w taki sposób charakteryzował życie wyznawców Chrystusa. Chrześcijanie nie różnią się od innych ludzi ani jakimś specjalnym terytorium, ani językiem, ani zwyczajami. Nie zamieszkują osobnych miast, nie mają własnego języka, nie prowadzą jakiegoś osobliwego trybu życia. Mieszkają w swojej ojczyźnie, ale jakby byli cudzoziemcami. Wykonują wszystkie obowiązki dobrego obywatela i nie uchylają się od żadnych ciężarów, ale czynią to, jakby byli przyjezdnymi gośćmi. Każda obca ziemia jest dla nich ojczyzną, a każda ojczyzna ziemią obcą. Tak jak wszyscy żenią się, wychodzą za mąż i rodzą dzieci, ale nigdy nie zabijają nowego życia. Mają wspólnotę dóbr, ale nie łoża. Żyją w ciele, ale nie według ciała. Żyją na tej ziemi, ale czują się obywatelami nieba. Są posłuszni ziemskim prawom, ale ich sposób życia wynosi ich ponad ziemskie prawo. Kochają wszystkich, a wszyscy ich nienawidzą. Są nieznani, a jednak ustawicznie padają na nich wyroki. Posyła się ich na śmierć, a oni w niej otrzymują życie. Są ubogimi, a wzbogacają wszystkich. Są pogardzani, a uważają to za tytuł do chwały. Gdy wyrządza się im krzywdę, oni błogosławią. Gdy traktowani są haniebnie, odpowiadają szacunkiem. Mimo że czynią dobrze, karze się ich, jakby byli złoczyńcami. Gdy muszą znosić karę, cieszą się, jakby im ktoś dawał życie. Słowem, chrześcijanie są tym dla świata, czym jest dusza dla ciała. Ten piękny tekst, proszę Państwa, ukazuje nam prorocki wymiar chrześcijańskiego życia. Okazuje się, że ten prorocki wymiar naszego chrześcijańskiego życia realizuje się nie tylko i nie przede wszystkim w słowach, ale w całym sposobie postępowania i pojmowania świata. Proszę Państwa, budzi się dzień. Przed nami kolejna niedziela. W dużej mierze od nas zależy, czy przeżyjemy ją mądrze i z pogodą ducha, a właśnie tego wszystkim Państwu życzę. Ksiądz Mariusz Rosik.